Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори катехеза по вівторках. З нами отець Міхал Бранкевич, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отець так дуже уважно дивиться в документи Другого Ватиканського собору. Отже, що там відкрито?
Ну, починаємо декрет про священницьке виховання. Optata metotius, dekret, to nie ma takiej wagi jak konstytucja, konstytucji w Soboru Watykańskiego II, bo chyba tylko cztery, jeśli dobrze pamiętają, a ostatnie dokumenty to były dekrety, czyli to pewne dokumenty, które były stworzone, żeby to, co było передane w konstytucjach, czy konstytucja o cerkwi, konstytucja o Słowie Bożym, o liturgii, czy o narodzie Bożym, żeby te konstytucje potem konkretnie dostosowywać do życia cerkownego. I dekret, który my mówiliśmy raniejsze o monaszyskom wychowaniu i formacji monaszyskiej, to był też taki dekret, który jak gdyby dostosowywał do współczesnych potrzeb i do dokumentów Konstytucji Soboru Watykańskiego II, realne życia konkretnych grup i grup odpowiedzialnych za życia i działalność cerkwi. I tutaj dekret pro wychowania przede wszystkim chce zreformować, jak gdyby zwrócić uwagę na bardzo problemów związanych z wychowaniem, czyli z seminaryjnym życiem. I tak na przykład ten dekret optatam totius przede wszystkim pokazał, że są pewne elementy formacji świeszczenickich, które wymagają współczesne duszpasterstwo. Duszpasterstwo, które zmienia się, które przestaje być tylko duszpasterstwem liturgicznym, bo do Watykańskiego Soboru II na pierwszym miejscu była postawiona liturgia i wychowanie dla taństw i przygotowania do taństw i przeżywania taństw. Tak, pista Soboru Watykańskiego II nastąpiła jak gdyby przeniesienie pewnych akcentów, że z tylko życia liturgicznego, życia, które przepełnione jest różnymi formami modlitwy, różnymi formami molebni, także trzeba współczesnej ludynie przedać pewne znania praktyczne, bogosłowskie, znania biblijne, także, żeby taka osoba mogła sobie odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób religijne życie wpływa na nasze realne życie, jak pomaga nam w naszej powiedzinie, w naszej moralności, w naszym formowaniu współczesnego społeczeństwa i żeby można było dobre tę przemianę zdjęcić, potrzebne są pewne kadry, to znaczy świeczniki, które mają być rozszerzony sposób rozumienia i pojmowania współczesnego życia i które w swojej duszpasterskiej pracy dostosowują współczesne formy wliania na suspilstwo do duszpasterskiej pracy. I tak na przykład ważliwe jest, żeby świeczennik rozumiał współczesną ludynę, rozumiał z jej wyborami, ale także rozumiał pewne zmiany, które prawie zaszli w suspisie w wyniku pewnych rewolucyjnych zmian w współczesnym świecie. Trzeba pamiętać, że Sobor Watykański II, który w 60-tych rokach był rozpoczął swoje obrady, swoje zasiadania i formowanie swoich dokumentów, na pierwszym miejscu postawił zrozumienie współczesnego świata i wszystkich процесів, які в сучасному світі впливають на суспільство. І такими процесами, наприклад, є десакралізація, то значи позбавлення суспільства європейського відчуття святості. Тому що суспільство сталося, відділялося від релігії і від церкви через факт, що пройшли певні процеси, котре як диби ослабили важливість релігійного життя на життя сучасної людини. І такими процесами, наприклад, був прогрес медичний, технологічний, котрий показав, що людина може сама вирішати багато своїх проблем. Наприклад, може багато хворіб сучасних може перемогти дяка прогресові в медичних науках. Так само технології інформатичні, технології котре якби міняють сучасне життя, технології, котре допомагають більш комфортно жити, порушатися, технології, котре нові способи передвігання, можливість досить швидкого передвігання з місця в місце. І це впливає на те, що людина починає більш вірити в себе і Бог їй непотрібний. І те треба було, щоб цей процес певної секуляризації, чи відділення від Бога, мог бути зрозумілий, і щоб церква również знайшла відповідь на процес tej sekularyzacji, to znaczy tego zeświadczenia, wydzielenia od Boga. Już ludyna nie czuje światości, już dla niej na przykład cerkwi stają się pewnym elementem kultury na przykład, a nie elementem, a nie częścią życia, które dużo silno związane jest z normalnym, zwyczajnym życiem. І тому ти йдеш зараз в сучасному світі до церкви, щоб побачити, як красива вона є, як чудові са різні скульптури чи ікони, котре в кінці вони са тільки певним знаком віри, котра колись там була, а сьогодні вже немає такого великого впливу. І та секуляризація, на жаль, багато років була процесом, котрий, так якби церква не бачила того, як міняється людина, як людина перестає ставляти Бога на першому місці, не приходить до Бога по то, щоб запитати себе, які процеси са найважливіші для тієї людини. З тим все ж зв'язана була процес відірвання життя від морального способу життя, бо появився також так звана дехристианізація. Христос як людина, як певний спосіб переживання свого життя жертовної любові, перестає бути взірцем в цьому світі, і на перше місце приходить нам постать якогось егоїстичного героя, котрий при зовсім старається свій комфорт, свою і розвиття і переживання свого життя згідно з якимись своїми бажаннями. Ніби в культурі західній появляється такі міфи о героях. Маємо тут, наприклад, Супермена, Батмена, тих різних супергероїв, котрі найбільше з'явилися в коміксах, котрі показують цей час ту тоску людей за людину, котра є певним зірцем, але вже перестає бути Ісус Христос тим зірцем, зі своїм способом життя, а стає на першому місці супермен, якась суперлюдина, котра має якісь спеціальні здібності, дяка котрим може перемагати зло, але то є людина, тільки людина, ніхто більше, мимо що має надзвичайні здібності. перестає бути зв'язана та людина з якимось Богом. Та людина є сама в собі, може мати свої здібності дяка якимось там неземному походженню, так як, наприклад, Супермен, але стається надал тільки людиною. Чи Бог перестає бути нужним, потрібним. Ten proces, którym niepotrzebny jest Bóg, niepotrzebny jest Jezus Chrystus. I na tak nastąpiła także kryzys wiery, w którym ludzie przestają wierzyć w Boga i Bóg przestaje być potrzebnym. Nie ma świadectwa zrywej, żertownej wiery, świadectwa, które by w tym świecie dawało znak tego, że Bóg jest obecny, że Bóg dzieje w konkretnych ludziach i takich ludzi czyni zdolnymi do czynienia nadzwyczajnych rzeczy. Te procesy przemieniły społeczeństwo europejskie i były jak gdyby też jednym z przyczyn. Do tego dochodzi jeszcze żołtniewa rewolucja, która postawiła na pierwszym miejscu materializm, czyli materialny podchód do życia i do okrążającej istności. Dochodzi do tego jeszcze marksizm, który jest sam sobie niby opowiadający po stronie jakiejś sprawiedliwości międzyludzkiej, żeby zastąpić się za tymi, którzy najbardziej strażdają za technologicznego progresu, w tym wypadku roboczych. Żołtniewa rewolucja, która w dużo krwawy sposób napełniła przede wszystkim wschodniej części Europy terrorem i żachom w imię jakiejś tam ideologii, niby suspilnej sprawiedliwości. Wszece wczyniło, że cerkwa zaczynaje tracić swój wpływ na ludynu i na suspilstwo. Zaczynają narody wychodzić z cerkwi. I tutaj potrzebne jest, żeby cerkwa odpowiedziała i Sobór Watykański II był taką konkretną odpowiedzią na procesy, które przechodzili w społeczeństwie europejskim. I w tych procesach cerkwa zaczyna rozumieć, starać się zobaczyć te wszystkie procesy, wszystkie te przemiany, które w współczesnym świecie mają swoje miejsce, próbuje także odpowiedzieć, zrozumieć współczesną ludynę, próbuje także znaleźć takie miejsce w życiu ludyny, którym cerkwa nadal jest potrzebna. I tutaj na pierwszym miejscu my możemy zobaczyć przede wszystkim takie pytania o takie elementarne, egzystencjalne sposoby przeżywania ludzkiego życia, jakie są związane na przykład ze słabkością, ze stradaniem, ze sostradaniem, ze śmiercią. Pojawia się w Europie egzystencjalizm. Mamy egzystencjalizm ateistyczny, mamy i chrześcijański. Egzystencjalizm ateistyczny, którym przede wszystkim baczymy Sartra czy Camus, które pokazują ludynę, która nie sprawia się z niezależnymi od ludzi stichiami, w tym wypadku na przykład z taką stichią, jaką jest epidemia choroby. To, co jest znane w takiej słynnym romanie Camus, który mówi o czuma, tak? Który mówi o tym, jak ludyna jest bezsilna przed chorobą i jak cenności ludzkie nabierają zupełnie drugiego zmysłu. I to, co czuje ludyna do drugiej ludyny, i jaki sposób ona sobie odnosi do strażdania drugich ludzi, jak gdyby stanowić główne pytania, jaka jest kondycja ludzka, do czego ludyna jest stworzona. Także tutaj mamy ten element przemian, na który cerkwa stara się odpowiedzieć i trzeba także sformułować nowych świeczeńców, które będą wszystkie te procesy znać, rozumieć i próbować także z Bożą pomocą na nie odpowiedzieć. I tomu zaleceniem jest taki, pierwszym z głównych zadań wychowania współczesnego świeczeńca, to, żeby współczesny świeczeńc rozumiew, w jakich czasach przyszło jemu żyty. Żeby rozumiew, potrzebność przeżywania życia i rozumienia, jakie problemy ma współczesna ludyna, jakie problemy ma na przykład w podróży, w wychowaniu dzieci, tak samo w swoim normalnym życiu, które ma czasy pozytywniejsze, ale także i czasami ma trudności. Trudności związane z tym, że nie każda rodzina może sobie znaleźć w tym nowym ekonomicznym porządku. I w serce to współczesne duszpasterstwo wymaga od świeczeników, wymaga przemiany wychowania seminaryjnego, żeby te wychowanie miało personalistyczny charakter. Co to znaczy personalistyczny? Żeby współczesny świeczenik rozumiał osobę współczesnej ludyny z jej problemami, z jej pokusami, z jej słabkościami, z tymi wszystkimi problemami, które nese z sobą współczesna cywilizacja. Jednym z głównych takich elementów na przykład tej współczesnej cywilizacji jest to, że pojawia się w suspilstwie taki duży, niebezpieczny element tak zwanej atomizacji suspilstwa, to znaczy rozbicia suspilstwa na nie traktowania suspilstwa jako spilnoty ludzi związanych albo terytorium, albo kulturą, albo etosem, czy nacjonalnością, ale żeby rozbity cio suspilstwo na jedynicy, które nie są niczym związane z drugim, żeby stworzyć suspilstwo egoistycznych jedynic, egoistycznych osób, które są zaciekawione przede wszystkim samorozwitką i zabezpieczeniem jakiegoś tam komfortu samemu sobie, ewentualnie swoim najbliższym osobom, ale nieobiazacyjnie związanym w głęboki sposób. Rodzina przestaje stać na pierwszym miejscu i to trzeba także, żeby współczesne świeczeniki to rozumieli, że ta tendencja, które chcą zniszczyć wspólnotę czy nacjonalną, czy wspólnotę ekonomiczną, czy wspólnotę terytorialną, żeby te procesy znać i przeciwdziałać tym procesom. A żeby to można było robić, trzeba dobrze znać, gdzie jest przyczyna tych wszystkich problemów. Żeby można było także przeciwdziałać procesowi zniszczenia rodziny, gdzie początkiem takiego zniszczenia rodziny jest na przykład rozwód. Rozwidene rodziny przeżywają straszne dramaty, przede wszystkim związane z wychowaniem dzieci. Dzieci, które tirają czy odnowo z baćkiw, w zależności od tego, z kim ostajuca, są w głęboki sposób zranione i po tym niezdibne protistojaty wyzwają współczesnego świtu. Są czasami tak silno zranieni rozwodem swoich bliskich, matki z ojcem, że są niezdibne rozpoczynać samostyjne życia. Zaczynają się rozwijać suspilstwo niedozrywych ludzi, zranionych, ludzi, którym brakuje doświadu miłości materyńskiej, miłości batkiewskiej, miłości batkiew, które w jedynstwie swoim stanowią wielką siłę dla stworzenia i sformowania nowej ludyny. To też jest pewien problem, tomu, że współczesne świeczeniki wychodzą z takich rodzin. Rodzin, które są czasami zranione, dużo głęboko. Różnymi procesami, które w tym świecie zaczynają nastąpać coraz bliż konkretno i silno. Dlatego współczesny proces wychowania świeczeników również powinien pamiętać o tym, że kandydaty do świeczeństwa są kandydatami, które mają swoje też ograniczenia i mają różny sposób rozumienia wiry i suspilstwa i zależności i swojej odpowiedzialności w współczesnym świecie. Bo jeśli jest jakaś ludyna, która jest wychowana w sposób taki bezkrytyczny i wychowana w sposób taki, którym na przykład nie było postawione na pierwszą misję pewne elementy odpowiedzialności czy dyscypliny, to z takiej ludyny stworzyty sjaśnienika, który będzie także zaochoczywać drugich do dyscypliny i jakoś wydreczenia, jest dużo trudno sformować taką ludynę, która w sposób efektywny będzie to przedawać swoim bliskim. Dlatego ważne jest, żeby podporządkować procesowi wychowania współczesnych seminaristów, żeby poznawali specyfikę danego narodu. Seminaria mają też odpowiadać na pewne potrzebności, które mają suspilstwo w konkretnej dżawie, konkretnej krainie. Taka kraina ma swoją historię, ma też swoje problemy, ma swoje ekonomiczne i ideologiczne sposoby, systemy przeżywania i formowania. No i problem zrozumienia dżawy i zrozumienia ludzi żyjących na danej terytorii, danej dżawy, też powinno mieć duży silny wpływ na formę wychowania i świadomość seminaristów. Na przykład potrzebne jest, na przykład, żeby tutaj na Ukrainie seminaristy wszyscy znali dobre historię Ukrainy. Jako pewien pewna dopomoga do zrozumienia specyfiki ukraińskiej nacjonalności, która formuje się jeszcze, można tak powiedzieć, która była formowana w dużo nieprzyjatnych i niekorzystnych usłowiach. Kraina, która dużo bardzo czasu była pod wpływem różnych sąsiednich krain, która nie miała swojej niezależności, też mają swoją specyfikę. I ta specyfika powinna być znana seminaristom, klerykom. Tutaj na Ukrainie na przykład jest ten problem pewnej nacjonalizacji religijnych obrzędów. I jest ten problem, że na przykład rzymokatolicka cerkwa jest związana przede wszystkim z nacjonalnością polską, ponieważ to Polacy to byli tymi, którzy byli przede wszystkim członami tej cerkwi rzymokatolickiej. Dla grekokatolickiej cerkwi mamy tutaj na przykład obrzadek wschodni. I tutaj jeszcze mamy też element ludzi, którzy mają wyznanie prawosławne. Wszystko jest związane z kulturą, z historią i wszystko trzeba także rozumieć i pojmować, że ludyna, na przykład, która przychodzi z tradycji prawosławnej do katolickiej, z różnych tam powodów, mogą być różne te powody, mają pewną trudność zrozumienia i przeżywania tego nowego sposobu przeżywania religii. Tak trudno jest jej przyjmować wszystko, co na przykład przyjmują małe dzieci razem przeżywające ze swoimi babciami na różne prazniki chrześcijańskie, tak jak Rizdwo czy Paschu. To, że one wyróżniają się od tradycji prawosławnych, też pokazuje pewne problemy. Chociaż ja widzę, że to na przykład prawosławne tradycje także wpływają na katolickie tradycje. I tutaj mamy też na przykład, ja zostyczaję ludzi, którzy na przykład pością nie tak jak katoliki, rymokatoliki, tylko jak prawosławni. To znaczy, w ramach postu nie jadą nie tylko mięsa, ale żadnych małocznych produktów, tylko rastliny produkty. No taki post na przykład w Polsce nie jest znany. A tutaj na Ukrainie jest normalny, bo prawosławie taki sposób postu dużo dobrze znaje i praktykuje. Chociaż nie tak masowo jak w Polsce na przykład, ale praktykuje i to też ma swój wpływ. To są tylko takie maleńkie przykłady, które pokazują, jaka specyficzna jest sytuacja cerkwi na tej nacjonalności. I pierwszy z elementów wychowania священників було познавання національності і обрядів, котре мають бути мати свій вплив на формацію священників. І та формація священників ма відповідати потрібним душпастерським тих стран, в котрим потім такий священник має служити. Наступний елемент, котрий був теж важливий в вихованню, створення певних кадр до виховання семінарійного. Чи створення спеціальних інститутів, спеціальних навчальних закладів, котру будуть формувати і виховувати виховавців. То перед зовсім тих, котрі будуть передавати богословські знання, не тільки богословські, але й біблійні і всякі другі знання кандидатам на священників. До тієї пори не було аж так такого обов'язку, щоб, наприклад, викладач семінарійний був спеціально сформований або вихований, або закінчив інститут, котре дає йому потрібне знання, до того, щоб потім передавати це знання, потрібне знання семінаристам, тим кандидатам на священників. Потрібно є сформувати християнських психологів, християнських богословів, християнських екзегетів, тих, котрі потім зможуть в спосіб ефективний передавати своє знання майбутнім священникам. Щоб майбутній священник був людиною, котра, наприклад, дуже добре знає священне писання. То, що до Собору Ватиканського II не було аж так сильно обов'язкове. Звісно, треба було знати загальний спосіб священне писання, коли було сформоване, яке має значення. Але, наприклад, сучасний священник має знати екзегету настільки конкретно, що він мог відповісти на кожне питання, яке ставляє йому віруюча людина, котра після Собору Ватиканського II починає познавати Біблію в більш глибокий спосіб. Як познає, як хтось починає читати Біблію, появляється дуже багато різних питань, на котре священник повинен вміти відповісти. Якщо не буде мати знання, так біблійного знання, в цей момент окажеться, що такий священник буде ігнорантом, правда, і в цей момент потеряє авторитет. Авторитет особи, яка в якийсь спосіб там розбирається в богословських справах. Важливо є, щоб цей авторитет не потеряти. Дуже важливо теж є, щоб богословське образування було, і щоб, наприклад, священник кожен був теж апологетом. Що значить апологета? Апологета – то є той, котрий є завжди готовий до того, щоб захищати доктрину церкви перед різними атаками сучасного світу. А сучасний світ на різні способи пробує завжди обніжити авторитет церкви, щоб та церква не була якимось авторитетом сучасному для сучасної людини. І цей атак є постійний атак на догмати церкви, на моральність церкви. Тут теологія моральна найбільш глибоко переживає розвиток тому, що сучасна людина ставляє багато моральних питань. То значить, що можна, а що не можна робити. Є то питання цього часу антропології, ким є людина, яке має значення, який є зміст життя людини. Все це ма своє значення і треба виховати сучасного священника, щоб був свідомий всіх перемін, які в сучасній людині відбуваються. Наступним елементом, який теж важним, є познавання літургії. Літургія, котра до Собору Ватиканського II була літургією, котра була переживана в спосіб такий спонтанний, але теж виникаючи з традиції. Традиція сімейна, котра говорила, що треба піти кожну неділю до церкви, треба цю службу вислухати, правда, в цьому місці треба стануть на колінах, в цьому місці треба встати, в цьому місці треба разом помолитися молитву Отче наш, потім прийняти свято причастя. to były pewne elementy, które nie wymagały jakiegoś tam objaśnienia. A współczesna rodzina zaczynała pytać, a czemu liturgia jest taka, a nie inna? A czemu w tej liturgii mamy to, a czemu mają tamto? I tak dalej, i tak dalej. Sam fakt, że liturgia zaczynała być zrozumiała, bo jest sprawowana w nacjonalnym języku, jest stająca liturgią, która jest bliż świadomo przeżywana. Teraz zadanie duszpasterzy jest takim, żeby była nie tylko świadomo przeżywana, nie tylko żeby ludzina rozumiała, co w ramach liturgii происходит, ale także, żeby ona mogła przeżywać tę liturgię jako osoba aktywna, a nie jako osoba, która tylko wysłuchuje albo która tylko spogląda i baczy pewien spektakl, prawda? Harno zagrany, czyli świaścieników i służaczych, prawda? No i kiedy tak niektórzy spoglądają, przychodzą na liturgię, takie tak zwane pontyfikalne, w którym jest kadziło, w którym jest procesja, o tym jest na przykład episkop, w jakiejś takiej strannej szapki na głowie, prawda, z jakąś taką pałką w ruci, którym wymachuje rękami na lewo i prawo, prawda, i trzeba jakoś to w serce rozumieć, sobie objaśnić, pobaczyć, jakoś przeżywać w sposób świadomy, a żeby w sposób świadomy przeżywać, trzeba mieć także elementarne znania odnośnie liturgii taństw. Jakie są nasłidki taństwa, jakie są nasłidki liturgii, co niesie z sobą liturgia, co ludyna może w tej liturgii otrzymać, w jaki sposób chce wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi jeszcze jeden element, który raczej był raniejszy, ograniczony tylko do religijnych instytutów, tak zwanego duchownego życia. Otóż współczesna ludyna zaczyna czuć potrzebność tego, że jeśli ma świadomy sposób przeżywać swoją wiarę, także powinna mieć pewien element kierownictwa duchownego. I teraz sformować duszpasterzy, w którym mogą takie kierownictwo duchowe prowadzić. To jest, które mogą z daną osobą rozmawiać, z daną osobą objaśniać jej pewne procesy życiowe, żeby dopomóc takiej współczesnej ludynie zrozumieć przyczynę swoich pomyłek, swoich upadzieni, swoich proigraszew, żeby taka ludyna mogła pić do osoby, która jest dostatecznie przygotowana do tego, żeby mogła tej osoby otrzymać konkretną dopomogę, której taki duszpasterz może odpowiedzieć na główne pytania danej osoby, która przeżywa swoje słabkości, swoje sumniwy, a także swoje porażenia, które przeżywa na sposób taki, żeby w duchu Jezusa Chrystusa to było zrozumiałe i mogło dopomóc w rozwitku duchownym danej osoby. Żeby można było takim być duszpasterzem, który prowadzi duchowne kierownictwo, sam ta duszpasterz powinien być duchowno dostatecznie dobrze sformowany, prawidłowo sformowany, żeby nie było w nim pewnych niebezpiecznych sklanieni albo pewnych wpływów, które niemnożko zaciemniają, nie pozwalają danej ludynie w sposób adekwatny i zgodny z nawczaniem cerkwi przedawać znania odnośnie duchownego czy moralnego życia. Także tych zadań przed wychowaniem nowych świaścieników jest dużo, dużo bardzo. Więc ważne jest, żeby ci, którzy tym wychowaniem będą zajmować się, byli w sposób dużo szeroki, przygotowani i świadomi, i żeby mieli maksimum możliwości o to, żeby w najbliższy, efektywny sposób mogli cały proces, trudny proces wychowania nowych świaścieników prowadzić. Dlatego ten dekret zwracaj uwagę na to, żeby współczesny kandydat był przygotowany przez prawiernych wychowicieli. Prawiernych to znaczy takich, których zatwierdzuje episkop które mają swoją misję, to jest tak zwana misja kanoniczna, która pozwala danej ludynie buty wykładaczem w seminarii, buty wychowacielem w seminarii. O tym ryszaje episkop. Episkop jest odpowiedzialny za formację seminarijną. To episkop jest odpowiedzialny. I on swoją odpowiedzialność przenosi na konkretne osoby, które znaje, które są nim prawierne, o których on jest upewniony, że to najkraszczy sposób będą wykonywać swoje obowiązki. Dlatego trzeba, żeby taki episkop miał też możliwość, jakby wskazać, prawierienia danych osób. Instytut Bogosłowski tomu jest takim miejscem, w którym konkretne osoby przyznane cerkwoju, osoby, które mają doświad bohatorycznej pracy duszpasterskiej i nie tylko duszpasterskiej, ale także i wychowacieli, żeby takie osoby mogły brać odpowiedzialność za formację świeczenia. To mu episkop pytaje rektora, czyli osobę odpowiedzialną za prowadzenie formacji seminarium, pytaje, czy dana osoba jest godna tego, żeby przyjąć san, czy diakona, czy świeczennika. I taka osoba w pełnej odpowiedzialności za słowa, jakie wypowiadają, ona potwierdzuje, że tak, dana osoba po bohata roki w formacji jest gotowa do tego, żeby mogła przyjąć san świeczennika czy san diakona. Także tutaj jest ten stworzenie tych wszystkich etapów wychowania seminaryjnego w współczesnym świecie jest duże ważliwy i wszystkie te etapy powinny być zachowane. I są specjalne instrukcje, które mówią, kto może być rektorem, kto może być ojcem duchownym, kto może być wykładaczem w seminarii. I także te instrukcje też pokazują, jak powinna wyglądać formacja, z kilku roków powinna trwać i tak dalej, i tak dalej. Także to ten proces posle Soboru Watykańskiego II nabrał zupełnie nowe znaczenie i duże silno był postawiony akcent, żeby jak najkraszcza można było przygotować współczesną ludynę do tego, żeby mogła wypełniać tę dużo odpowiedzialną funkcję świeczennika, czyli tego, który ma być duszpasterą, który ma prowadzić i odpowiadać na pytania współczesnej ludyny, który ma być tym, który w najkraszczy sposób współczesną ludynę przygotowuje do chrześcijańskiego życia.
Що ж, дякуємо отцю Міхалу Бранкевичу, дорогі слухачі. Це була програма вранішньої катехези. Ми заслухували декрет про священниче виховання, продовження рівно за тиждень. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!